Rozdział 11. Intryga zawiązuje się. Po wyjściu od pana de Treville, zamyślony D'Artagnan powracał do domu możliwie najdalszą drogą. O czym mógł myśleć, że tak zbaczał z drogi, spoglądając na gwiazdy, to z westchnieniem, to z uśmiechem na przemian. Myślał o pani Bonancier. Dla aspirującego muszkietera młoda kobieta była niemal ideałem miłości. A ta była ładna, tajemnicza i dopuszczona do prawie wszystkich sekretów dworskich, które taką uroczą powagą odbijały się na jej powabnych rysach, a dawały do myślenia, że nie jest dla niej nieczuła, co zawsze stanowiło nieprzeparty powab dla niewytrawnych kochanków. Dla D'Artagnana zaś było to tym bardziej obiecujące, że wybawił ją przecież z rąk szatanów kardynalskich. Szybkim lotem pędzą marzenia na skrzydłach wyobraźni. D'Artagnanowi zdawało się już, że go dogania wysłaniec młodej kobiety i oddaje mu jakiś bilecik, wyznaczający schadzkę, czy też wręcza mu łańcuch złoty, a może brylant. Mówiliśmy już, iż młodzi rycerze bez obrazy przyjmowali datki królewskie. Dodajmy jeszcze, że w owych czasach łatwej moralności nie wstydzili się też brać ich od swoich kochanek, które często obdarzały ich cennymi i trwałymi pamiątkami, jak gdyby chciały zwalczać nietrwałość ich uczuć mocą podarunków. Torowano sobie drogi przez kobiety, nie ukrywając się z tym bynajmniej. Te, które prócz piękności nie miały nic więcej, oddawały swoją urodę. Bogate znowu dawały część swoich pieniędzy i można by wymienić spory zastęp bohaterów z tej miłej epoki, którzy nie dostąpiliby nigdy naprzód ostróg, ani nie wygrywaliby następnie bitew, gdyby nie woreczek mniej lub więcej napełniony, który wielbicielki przyczepiałyby do ich siodeł. D'Artagnan nie posiadał nic zgoła. Nieśmiałość młodzieńcza, ta barwa mglista, kwiat krótkotrwały, ten puszek brzoskwini, ulotniła się od podmuchu rad, niezbyt zgodnych z przepisami moralności, jakich trzej muszkieterowie udzielali przyjacielowi. Idąc za ówczesnym dzikim zwyczajem, D'Artagnan czuł się w Paryżu mniej więcej jak na wojnie, jak gdyby to było we Flandrii. Tam Hiszpan, a tu kobieta. I tu i tam wróg był do zwyciężenia i kontrybucje do ściągnięcia. Nadmienić nam wypada, że jak na teraz nastrój uczuć D'Artagnana był szlachetniejszy i bezinteresowny. Gospodarz wyznał mu, że jest bogaty, więc łatwo było odgadnąć, iż przy tak ograniczonym mężu żona trzymała klucz od kasy. Jednak nie to wpłynęło na uczucie wywołane widokiem pani Bonancier, a iskra miłości nie miała prawie nic wspólnego z rachubą. Mówimy prawie nic, gdyż świadomość, że kobieta młoda, piękna i rozumna jest zarazem bogata, nie osłabia miłości. Przeciwnie, jeszcze ją potęguje. W dostatkach bywa mocna wyknień i wybryków arystokratycznych, które dodają uroku piękności. Cieniutka, jedwabna pończoszka, suknia ozdobna, zarzutka z cennych koronek, piękny trzewiczek, świeża wstążka we włosach, nie upiększą kobiety brzydkiej, lecz podnoszą urodę pięknej. Zresztą nie ukrywaliśmy przed naszymi czytelnikami stanu majątkowego D'Artagnana. Nie był on milionerem bynajmniej. Wprawdzie nie brakło mu nadziei zostania nim w przyszłości, lecz czas, który oznaczył sobie na tę szczęśliwą przemianę, dość był jeszcze daleki. A co za rozpacz widzieć ukochaną kobietę pragnącą tysiąca drobnostek składających się na jej szczęście i nie mieć możliwości ich dostarczenia. Przeciwnie, gdy kochanka jest bogata, to choć kochanek jej ubogi i ofiarować nic nie może, sama sobie starczy na wszystko. Zazwyczaj z pieniędzy mężowskich, za co wprawdzie wdzięczność przypada w udziale bynajmniej nie mężowi. Ale D'Artagnan, usposobiony na jak najtkliwszego kochanka, nie przestał być wiernym przyjacielem. Wśród zamiarów miłosnych z względem żony gospodarza nie zapomniał o swoich widokach. Można było poszczycić się tą śliczną kobietką nie tylko na przechadzkach w Saint-Denis lub też w Saint-Germain na jarmarku, ale też i w towarzystwie Atosa, Portosa i Aramisa, którym z dumą pokazać by mógł taką zdobycz. Że zaś po dłuższej przechadzce przychodzi głód, co miał sposobność zauważyć szczególnie od pewnego czasu, spożywano by milutkie obiadki, w czasie których on miałby po jednej stronie rękę przyjaciela, po drugiej nóżkę kochanki. Wreszcie w wypadkach kłopotliwych, w ciężkich chwilach, mógłby być zbawieniem dla przyjaciół. A cóż się działo z panem Bonancier, którego D'Artagnan oddał w ręce zbirów, wyparłszy się go głośno, a którego po cichu obiecał wybawić? Musimy przyznać, że przez myśl mu nawet nie przeszedł, a jeżeli wspomniał o nim, to tylko po to, aby sobie powiedzieć, że dobrze mu tam, gdzie jest, gdziekolwiek by się znajdował. Najbardziej samolubną namiętnością jest miłość. Wszelako niechaj nasi czytelnicy będą wolni od obawy. Jeżeli D'Artagnan udawał tylko, czy rzeczywiście zapomniał o swoim gospodarzu pod pozorem, że nie wiedział, dokąd go wzięto, my nie zapomnimy o nim, a wiemy, gdzie się znajduje. Jednak na chwilę idźmy za przykładem rozkochanego Gaskończyka. D'Artagnan, zamyślony o swojej przyszłej miłości, przemawiając do ciemności nocnych, uśmiechając się do gwiazd, szedł prosto ulicą Cherchez Midi. A ponieważ była to dzielnica, w której mieszkał Aramis, przyszła mu myśl odwiedzić przyjaciela, aby mu wyjaśnić, dlaczego przysłał Plancheta z wezwaniem, aby niezwłocznie stawił się w pułapce. Alarm ten zasługiwał na wyjaśnienie, tak przynajmniej sądził D'Artagnan. W duchu zaś dodawał jeszcze, że jest to dla niego sposobność pomówienia o ładniutkiej pani Bonancier, która, jeżeli nie jego serce, to umysł przepełniała bezmiernie. Nie można wymagać od pierwszej miłości, aby była dyskretna. Pierwszemu takiemu uczuciu towarzyszy tak bezbrzeżna radość, że gdyby nie pozwolić jej ujść na zewnątrz, zdławiłaby swoim ogromem. Już od 2 godzin światła pogasły w Paryżu. Na ulicach robiło się pusto. Wszystkie zegary przedmieścia Saint-Germain wydzwoniły 11:00. Pogoda była łagodna i cicha. D'Artagnan postępował za łukiem, gdzie dziś ulica Dyzys, i oddychał przyniesioną powiewem wiatru od strony ulicy de Vaugirard wonią, którą stłały ogrody odświeżone wieczorną rosą i chłodem cichej nocy letniej. Z daleka brzmiały przygłuszone szczelnie zamkniętymi okiennicami śpiewy pijaków zapóźnionych w różnych szynkowniach. Doszedłszy do końca zaułka, D'Artagnan zawrócił na lewo. Dom, w którym mieszkał Aramis, znajdował się pomiędzy ulicą Cazette a ulicą Servandoni. Minął ulicę Cazette i drzwi domu przyjaciela rysowały się już przed nim w ciemności, otulone gąszczem bluszczu i klonów, gdy dostrzegł coś na kształt cienia wysuwającego się z ulicy Servandoni. To coś było osłonięte płaszczem, tak że zrazu D'Artagnan sądził, iż jest to mężczyzna. Lecz mały wzrost, niepewny chód i lękliwe ruchy wkrótce dały mu poznać, że była to kobieta. Co więcej, owa kobieta, jak gdyby nie wiedząc, gdzie znajduje się dom, do którego dąży, oglądała się dookoła, stawała, zawracała i szła znowu dalej. D'Artagnan zapałał ciekawością. A gdybym jej ofiarował swe usługi? Pomyślał. Z ruchów znać, że jest młoda, a może i ładna. O, z pewnością. Kobieta przebiegająca o tej porze ulicę wychodzi jedynie po to, aby spotkać się z kochankiem. Do licha. Gdybym przeszkodził schadzce, wybrałbym nieosobliwe drzwi do wejścia w przyjazne stosunki. Kobieta ciągle postępowała dalej, licząc domy i okna. Nietrudna to zresztą i niedługa była historia. W tej części ulicy znajdowało się tylko 3 domy mieszkalne. 2 okien wychodziło na nią. Jedno w pawilonie, równoległym do zamieszkanego przez Aramisa, drugie z jego własnego mieszkania. Do kaduka! Mruknął D'Artagnan, któremu przyszła na myśl siostrzenica teologa. A to byłoby zabawne, gdyby ta zapóźniona gołąbka szukała domu naszego przyjaciela. Na honor, jakoś bardzo mi na to wygląda. Kochany Aramisie, teraz już nie chcę mieć żadnej wątpliwości. I kuląc się, jak mógł najbardziej, przyparł do muru obok kamiennej ławki, w głębi framugi. Młoda kobieta wciąż szła, a lekki chód znamionował jej młodość. Od czasu do czasu pokaszliwała leciutko, zdradzając przy tej sposobności dźwięczny i świeży głosik. D'Artagnanowi przyszło na myśl, że ten kaszel może być umówionym hasłem. Czy odpowiedziano na ten umówiony znak innym, odpowiednim znakiem, który rozproszył niepewność nocnego gościa, czy też bez cudzej pomocy poznała, że stoi u celu wycieczki, dość, że śmiało przystąpiła do okiennicy Aramisa i zapukała w 3 równych przerwach zgiętym paluszkiem. Ani chybi, że to do niego, mruknął D'Artagnan. A, panie hipokryto, mam ci, kochanku, jak nad teologią pracujesz. Zaledwie dało się słyszeć pukanie. Otworzyło się okno wewnętrzne i przez szpary okiennicy pokazało się światło. Oho, ho, szepnął z cicha podsłuchujący nie pod drzwiami, lecz pod oknami. O, wizyta była oczekiwana, a teraz okiennica się otworzy i damulka wdrapie się przez okno. Wybornie. Lecz ku jego wielkiemu zdziwieniu okiennica pozostała zamknięta. Co więcej, światło, które zabłysło na chwilę, zniknęło i wszystko pogrążyło się w ciemnościach. D'Artagnan, pewny, że to nie potrwa długo, wytrzeszczał oczy i wytężał pilnie słuch. Miał słuszność. W zaledwie kilka sekund 2 urywane uderzenia rozległy się wewnątrz. Kobieta z ulicy odpowiedziała jednym i okiennica się otworzyła. Łatwo pojąć, jak D'Artagnan patrzył i słuchał z chciwością. Na nieszczęście światło przeniesiono do innego pokoju, ale oczy młodzieńca oswoiły się z ciemnością. Zwłaszcza, że oczy Gaskończyków, jak mówią, mają własność taką jak oczy kocie. Wybornie widzą wśród nocy. D'Artagnan zobaczył więc, że młoda kobieta dobyła z kieszeni jakiś biały przedmiot, który, gdy go rozłożyła, przybrał kształt chusteczki. Rozłożywszy ją, pokazała rożek osobie będącej w mieszkaniu. Co u diabła miała znaczyć ta chusteczka? Z miejsca, gdzie D'Artagnan stał, nie mógł widzieć twarzy Aramisa, ale ani nawet na chwilę nie wątpił, że to jego przyjaciel prowadzi rozmowę od wewnątrz z damą stojącą na zewnątrz. Ciekawość jednak przemogła rozsądek. Korzystając więc z zajęcia, w jakim widok chusteczki zdawał się pogrążać dwie osoby wchodzące w grę, wyszedł ze swej kryjówki i szybki jak błyskawica, tłumiąc odgłos kroków, przypadł do rogu muru, skąd jego wzrok jak najlepiej mógł się zagłębić do wnętrza mieszkania Aramisa. Stanąwszy tam, o mało nie wydał okrzyku zdumienia. To nie Aramis prowadził rozmowę z damą pod oknem, lecz kobieta. D'Artagnan widział na tyle w ciemnościach, że mógł rozróżnić ubranie. Nie widział jednak tyle, aby mógł zobaczyć rysy. Prawie jednocześnie ta, która stała w pokoju, wyjęła z kieszeni drugą chusteczkę, zamieniając na tę, którą jej pokazano. Następnie obie kobiety powiedziały do siebie kilka słów. Nareszcie okiennica zamknęła się. Kobieta stojąca pod oknem zawróciła i przeszła o parę kroków od D'Artagnana, zakrywając się kapturkiem płaszcza. Ostrożność ta jednak została przedsięwzięta za późno, bo przedtem już D'Artagnan poznał panią Bonancier. Pani Bonancier. Podejrzewał on już, że to była ona, gdy zobaczył chusteczkę wyjętą z kieszeni. Nie przypuszczał jednak, aby pani Bonancier, która posłała po pana de la Porte, by ją odprowadził do Luwru. Uganiała się sama jedna po ulicach Paryża o 11:30 w nocy, narażając się na powtórne porwanie. Musiał być nader ważny powód. A jakiż może on być dla kobiety 25-letniej? Miłość. Ale czy to na rachunek własny, czy na cudzy, wystawiała się na nocne przygody? Pytanie to dręczyło młodzieńca, któremu szatan zazdrości pożerał serce, ni mniej, ni więcej, jak gdyby był już uprawnionym kochankiem. A żeby przekonać się, dokąd pójdzie pani Bonancier, pozostawał mu jedyny sposób – iść za nią. D'Artagnan instynktownie użył go. Lecz na widok mężczyzny, który oderwał się od muru jak posąg od framugi i na odgłos kroków rozlegających się poza nią, pani Bonancier wydała lekki okrzyk i poczęła uciekać. D'Artagnan pogonił. Nietrudną było rzeczą dopędzić kobietę, której płaszcz krępował ruchy. Wkrótce też znalazł się tuż przy niej. Nieszczęsna wyczerpana była nie zmęczeniem, lecz przerażeniem. I gdy D'Artagnan położył rękę na jej ramieniu, przyklękła na jedno kolano, wołając zdławionym głosem.
Zabij mnie, ale nic się nie dowiesz!
D'Artagnan podniósł ją, obejmując w pół, lecz czując po ciężarze, że jest bliska zemdlenia, zaczął uspokajać ją najczulszymi słowami. Słowa te nie wpłynęły na uspokojenie pani Bonancier. Tak samo odzywać się mógł ktoś mający jak najgorsze zamiary w świecie. Lecz tu stanowiło wszystkim głos. Jego brzmienie wydało się jej znajome. Uchyliła powieki i szybkim wejrzeniem ogarnęła tego, który tak strasznie ją przeraził. A poznawszy D'Artagnana, wykrzyknęła radośnie:
O, to pan, to ty! Dziękuję ci, Boże!
Tak, to ja, odrzekł D'Artagnan. Ja zesłany przez Boga, bym czuwał nad panią.
Czy i w tym zamiarze śledził mnie pan?
Spytała z zalotnym uśmiechem młoda kobieta, której drwiące usposobienie poczynało się objawiać, bo znikły jej wszelkie obawy z chwilą, kiedy poznała przyjaciela w tym, którego uważała za wroga. Nie, odrzekł D'Artagnan. Przyznaję, że nie. Wypadek pozostawił mnie na drodze, pani. Widząc kobietę pukającą do okna jednego z moich przyjaciół...
Jednego z pańskich przyjaciół?
Przerwała pani Bonancier. Bez wątpienia, Aramis jest moim najlepszym przyjacielem.
Aramis? Któż to taki?
Cóż znowu, chcesz pani powiedzieć może, iż nie znasz Aramisa?
Pierwszy raz w życiu słyszę to nazwisko.
Więc to po raz pierwszy przychodzisz pani do tego domu?
Rozumie się.
I nie wiedziałaś pani, że w nim mieszka człowiek młody?
Nie.
Muszkieter?
Nic nie wiedziałam.
Więc pani nie do niego przyszłaś.
Wcale nie. Wreszcie widziałeś pan dobrze, że osoba, z którą rozmawiałam, jest kobietą.
Prawda, lecz ta kobieta jest jedną z przyjaciółek Aramisa.
Nie wiem.
Skoro u niego przebywa...
To do mnie nie należy.
Więc któż to taki?
O, to nie moja tajemnica. Droga pani Bonancier, jesteś czarującą, ale zarazem strasznie tajemniczą kobietą.
Czy coś na tym tracę?
Nie, przeciwnie, jesteś godna ubóstwienia. Kiedy tak, podaj mi pan ramię. Najchętniej. A teraz?
A teraz prowadź mnie.
Dokąd?
Tam, dokąd idę.
A dokąd pani idzie?
Zobaczysz pan, ponieważ opuścisz mnie u drzwi.
Czy będzie można poczekać na panią?
Byłoby to daremne.
Powrócisz więc pani sama.
Może tak, a może nie.
Ale któż pani będzie towarzyszyć, mężczyzna czy kobieta?
Nic jeszcze nie wiem.
No to ja będę wiedział.
W jaki sposób?
Poczekam, ażeby zobaczyć, jak pani będzie wychodziła.
Kiedy tak, to żegnam.
Dlaczego?
Nie potrzebuję pana.
Ależ pani żądała...
pomocy szlachcica, a nie dozoru szpiega.
Słówko trochę za ostre.
A jak nazywają tych, którzy śledzą ludzi wbrew ich woli?
Niedyskretnymi.
Nazwa trochę za łagodna.
Cóż zrobić? Widzę, że trzeba tak chcieć, jak pani chce.
Czemuż ująłeś pan sobie zasługi, nie czyniąc tego od razu?
Czyż nie ma ludzi bez winy i żalu?
Żałujesz więc pan prawdziwie i szczerze?
Sam nie wiem doprawdy. To tylko wiem, że przyrzekam spełnić wszystkie pani rozkazy, jeżeli pozwolisz mi towarzyszyć tam, dokąd idziesz.
I zostawisz mnie pan potem samą?
Tak.
I nie będziesz śledził mnie, gdy będę wychodzić?
Nie.
Słowo honoru?
Słowo szlacheckie.
Więc daj mi pan rękę i chodźmy.
D'Artagnan podał jej ramię, na którym oparła się na wpół roześmiana, na wpół drżąca. I udali się oboje w górę ulicy de l'Arpe. Doszedłszy tam, młoda kobieta zawahała się widocznie tak samo jak na ulicy Vaugirard. Musiała poznawać bramy domów po jakichś znakach, podchodząc ku nim.
Teraz, panie, rzekła. Tutaj właśnie mam czynność do załatwienia. Tysięczne dzięki za twoje zacne towarzystwo, które uchroniło mnie od wszelkich niebezpieczeństw, na jakie idąc sama byłabym wystawiona. Nadeszła chwila dotrzymania danego mi słowa. Przyszłam na miejsce przeznaczenia.
I nie będziesz pani miała żadnej obawy powracając?
Mogę się obawiać tylko złodziei.
Czyż to nie dość?
Cóż mogliby mi zabrać? Szalonga przy sobie nie mam.
Zapominasz pani o chusteczce z herbami haftowanymi.
O jakiej?
O tej, którą u nóg twoich znalazłem i do kieszeni jej włożyłem.
Milcz, milcz nieszczęsny!
Krzyknęła kobieta.
Czy chcesz mnie zgubić?
Widzisz więc pani, że ci jeszcze grozi niebezpieczeństwo, bo przyznajesz, że gdyby to słowo zostało usłyszane, byłabyś zgubiona.
O pani, wysłuchaj mnie.
Zawołał D'Artagnan, ujmując jej rękę i obejmując ją płomiennym wejrzeniem.
Wysłuchaj, bądź łaskawsza dla mnie i zaufaj mi. Czyż nie wyczytałaś z mych oczu, iż serce moje jest przepełnione poświęceniem i sympatią dla ciebie? Wierzę,
odrzekła pani Bonancier.
Zażądaj pan tajemnic moich, a powiem ci je wszystkie, lecz nie domagaj się tych, które nie należą do mnie.
Dobrze, odrzekł D'Artagnan, więc sam je odkryję. Skoro tajemnice te mają mieć wpływ na pani życie, muszę je poznać.
Strzeż się pan.
Zawołała młoda kobieta z powagą, która przejęła D'Artagnana mimowolnym dreszczem.
O, nie mieszaj się do tego, co do mnie nie należy. Nie usiłuj dopomagać mi w tym, co spełniam sama. Żądam tego w imię sympatii, jaką budzę w panu, w imię przysługi, którą mi wyświadczyłeś, a której póki żyję, nie zapomnę. Chciej uwierzyć raczej w to, co mówię. Nie zajmuj się pan mną więcej. Niech nie istnieje dla ciebie. Niechaj tak będzie, jak gdybyś mnie nigdy w życiu nie widział.
Czy Aramis winien uczynić tak samo jak ja? Zapytał do żywego dotknięty D'Artagnan.
Pan już 2 czy 3 razy powtórzył to imię, a mówiłam ci, że go wcale nie znam.
Nie znasz pani człowieka, do którego okiennicy pukałaś przed chwilą? Pani masz mnie za zbyt naiwnego.
Przyznaj pan, że układasz całą historię, aby wyciągnąć mnie na słówka i tego Aramisa wymyśliłeś po prostu.
Nic nie wymyśliłem, ani nic nie układam. Mówię tylko najszczerszą prawdę.
Utrzymujesz więc, iż jeden z twoich przyjaciół mieszka w tym domu.
Powiedziałem i po raz trzeci powtarzam, iż dom ten zamieszkany jest przez mego przyjaciela, a jest nim Aramis.
Wszystko to wyjaśni się później, szepnęła kobieta. A teraz milcz, błagam pana.
Gdybyś pani była w stanie zajrzeć w moje serce, odezwał się D'Artagnan. Wyczytałabyś w nim tyle ciekawości, iż litość byś dla mnie uczuła, a miłości tyle, iż zaspokoiłabyś natychmiast moją ciekawość. Nie powinniśmy się obawiać tych, którzy nas kochają.
Za prędko prawisz o miłości, mój panie.
odezwała się młoda kobieta, potrząsając głową. Bo miłość ta przyszła na mnie nagle i to po raz pierwszy. Nie mam jeszcze 20 lat. Kobieta spojrzała na niego ukradkiem. Posłuchaj mnie, pani. Już wpadłem na ślady, rzekł D'Artagnan. 3 miesiące temu o mało nie doszło do pojedynku z Aramisem o chustkę podobną do tej, którą pokazywałaś damie przebywającej u niego, o chusteczkę znaczoną w ten sam sposób. Jestem tego pewny.
Panie, odpowiedziała młoda kobieta, przysięgam ci, iż męczysz mnie okrutnie tym badaniem.
Ale ty, pani, tak przezorna, pomyśl, że gdybyś została uwięziona z chusteczką tą, gdyby ci ją pochwycono,
nie byłażbyś skompromitowana?
Z jakiej racji?
Wszak litery moje są KB, Konstancja Bonancier.
Albo też Camilla de Bois-Tracy.
Cicho, pani, cicho. Jeżeli nie powstrzymuje cię myśl o moim niebezpieczeństwie, pomyśl o tym, na które sam się narażasz.
Ja?
Tak, dla ciebie niebezpieczeństwo więzienia, dla mnie niebezpieczeństwo śmierci.
To ja pani nie odstąpię.
Panie, odezwała się błagalnie, składając ręce. Panie, na imię boskie, na honor żołnierski, w imię uczciwości szlacheckiej, oddal się. Słuchaj, północ już bije, to godzina, o której na mnie czekają.
Pani, rzekł młodzieniec z ukłonem, nie jestem w stanie odmówić, gdy mnie ktoś prosi w ten sposób. Bądź zadowolona. Odchodzę.
I nie będziesz pan szedł za mną? Nie będziesz mnie śledził?
Wracam natychmiast do siebie.
O, wiedziałam to od razu, że zacnym młodzieńcem jesteś,
zawołała pani Bonancier, podając mu rękę, a drugą biorąc za młotek u maleńkich drzwi ukrytych w murze. D'Artagnan pochwycił podaną sobie rękę i wycisnął na niej gorący pocałunek.
O, wolałbym, gdybyśmy się nigdy nie spotkali.
Zawołał z tą naiwną prostotą, która więcej ujmuje kobiety niż gładkie słówka grzeczności. Odsłania ona bowiem głąb myśli i dowodzi, że uczucie bierze nad rozumem górę.
Kiedy tak?
Odrzekła pani Bonancier głosem pieszczotliwym, nieledwie ściskając rękę D'Artagnana, który przytrzymywał jej rączkę.
To kto wie, czy wtedy, gdy już będę zwolniona z przysięgi, nie uczynię zadość pańskiej ciekawości.
A czy obiecujesz mi to samo dla mojej miłości? Zawołał D'Artagnan w radosnym uniesieniu.
O, co do tego nie chcę się zobowiązywać, będzie to zależeć od uczuć, jakie potrafisz wzbudzić.
Zatem dziś, pani...
Dziś, panie, mam dla ciebie jedynie wdzięczność.
Jesteś pani zachwycająca nad wyraz, rzekł ze smutkiem D'Artagnan, i nadużywasz mojej miłości.
Nie, korzystam tylko z pańskiej szlachetności. Ot mi wszystko. Wierzaj mi jednak szczerze, iż są ludzie, o których nic się nigdy nie traci.
Pani, najszczęśliwszym z ludzi mnie czynisz. Nie zapomnij wieczoru dzisiejszego, nie zapomnij swojej obietnicy.
Bądź pan spokojny, w przyjaznej chwili przypomnę sobie o wszystkim. A teraz odejdź pan na imię boskie. Spóźniłam się już, oczekiwano mnie o samej północy.
Upłynęło zaledwie 5 minut.
Tak, lecz w niektórych razach 5 minut staje się 5 wiekami.
Wtedy, gdy kochamy.
A któż panu mówi, że nie mam do czynienia z zakochanym?
Więc to mężczyzna oczekuje na panią, wykrzyknął D'Artagnan.
Mężczyzna? Och, znów zaczyna się rozprawa, zauważyła pani Bonancier na wpół z uśmiechem, na wpół ze zniecierpliwieniem.
Nie, nie, odchodzę już, uciekam. Wierzę w ciebie, pani, bo pragnę mieć zasługę w moim poświęceniu dla ciebie, choćby nawet miało być ono głupotą. Żegnaj mi, pani, żegnaj. Jak gdyby nie czuł się na siłach, aby oderwać się od ręki, którą trzymał w dłoniach, zrobił gwałtowny ruch i oddalił się pędem, gdy pani Bonancier po 3 razy zapukała uderzeniem powolnym i miarowym, tak samo jak do okiennicy. Dobiegłszy do rogu ulicy, obejrzał się, drzwiczki się otwarły i zamknęły i piękna żona kupca zniknęła za nimi. D'Artagnan szedł dalej. Dał słowo, że nie będzie szpiegował pani Bonancier i gdyby nawet życie jego zależało od tego, dokąd się uda lub od osoby, która miała jej towarzyszyć, wróciłby do siebie, bo powiedział, że wróci. 5 minut później był już na ulicy de Fossoyeurs. Biedny Athos, mówił sam do siebie. Nic nie będzie wiedział, co to wszystko znaczy. Może zasnął, czekając na mnie, lub może powrócił do siebie i dowiedział się, że kobieta znajduje się w jego mieszkaniu.
Kobieta u Athosa. No przecież była tam jakaś u Aramisa.
To wszystko jest niesłychanie dziwne. Jestem mocno ciekawy, jak się skończy. Źle, panie, źle. Odpowiedział mu głos, po którym D'Artagnan poznał Planchetta, gdy rozmawiając z sobą głośno, jak zwykle ludzie roztargnieni, wszedł do sieni, z której schody prowadziły do jego mieszkania.
— Jak to źle? Co ty pleciesz, durniu?
— zapytał D'Artagnan.
— Co się takiego stało?
— Nieszczęście.
— Jakie?
— Najpierw pan Athos uwięziony.
— Uwięziony? Athos? Za co?
— Zastano go u pana i za pana go wzięto.
— A któż go aresztował?
— Straż przyprowadzona przez ludzi w czerni, których pan zmusił do ucieczki.
— Czemuż nie powiedział, jak się nazywa? Czemuż nie powiedział, że do tej sprawy wcale nie należy?
— Tego się właśnie wystrzegał najbardziej. Zbliżył się do mnie, mówiąc: twój pan nade wszystko winien teraz pozostać wolny, a nie ja, ponieważ on wie o wszystkim, ja o niczym. Będą myśleli, że go mają, przez to zyska na czasie. Za 3 dni powiem im, kim jestem, i muszą mnie wypuścić.
— Brawo, Athos. Szlachetne serce — mruknął D'Artagnan. — Poznaję go po tym. A co zrobili z Biry?
4 poprowadziło go, nie wiem dokąd, do Bastylii czy też do Forliwek. 2 zaś pozostało z ludźmi w czerni, którzy, przetrząsnąwszy wszystkie zakątki, zabrali papiery, jakie tylko były. 2 wreszcie w ciągu tej czynności stało u drzwi na straży. Potem, gdy wszystko już się skończyło, odeszli, zostawiając pusty i otwarty dom.
— A Porthos i Aramis?
— Nie zastałem ich, więc nie przyszli.
— Mogą jednak przyjść lada chwila, bo powiedziałeś im przecie, iż czekam na nich.
— Tak, panie.
Zatem nie rusz się stąd ani na krok. Jeżeli przyjdą, powiedz im, co się zdarzyło. Niech poczekają na mnie w oberży. Pomme de pain. Tutaj mogłoby być niebezpiecznie. Dom może być strzeżony. Ja śpieszę do pana de Treville, by mu o wszystkim oznajmić, i sam do nich przyjdę.
Dobrze, proszę pana.
Ale ty zostaniesz i nie będziesz się bał,
rzekł D'Artagnan, powracając jeszcze, by zalecić odwagę służącemu.
Niech pan będzie spokojny, rzekł Planchet. O, pan mnie jeszcze nie zna.
Jak sobie powiem, to jestem odważny. Muszę tylko sobie powiedzieć.
Zresztą jestem Pikardyjczykiem.
Więc zrozumiałeś już. Dasz się raczej zabić, a nie opuścisz tego domu.
Tak, panie. Nie ma rzeczy, której bym nie uczynił, by panu dowieść mego przywiązania.
Dobrze, rzekł D'Artagnan do siebie. Widocznie metoda, której użyłem względem tego chłopca, była bardzo trafna. Przy sposobności będę ją nadal stosował. I na ile mu na to pozwoliły nogi, bo już czuł się zmęczony bieganiną, popędził na ulicę Divien Colombier. Nie zastał pana de Treville w domu. Jego oddział był w Luwrze na służbie, a on razem ze swym oddziałem. Trzeba było koniecznie dotrzeć do niego i zawiadomić o tym, co się dzieje. D'Artagnan postanowił więc wcisnąć się do Luwru. Mundur straży pana de Zessar winien mu był utorować drogę. Zszedł więc na ulicę Petit Augusta i zawrócił na bulwar, aby przejść przez Pont Neuf. Powziął na chwilę zamiar przeprawienia się promem przez rzekę, lecz stanąwszy już nad brzegiem, wsunął machinalnie rękę do kieszeni i przekonał się, że nie ma czym zapłacić przewoźnikowi. Gdy podążył już w górę ulicy Genegu, dostrzegł 2 osoby wychodzące z ulicy Defin, a ich powierzchowność mocno go uderzyła. Byli to kobieta i mężczyzna. Pierwsza przypominała panią Bonancier, drugi podobny był do Aramisa. Nadto kobieta była okryta takim samym płaszczem, jaki zarysował mu się na tle okiennicy przy ulicy Vaugirard i na drzwiczkach ulicy Delarpe. Co więcej, mężczyzna miał na sobie mundur muszkieterski. Kobieta szła z opuszczonym kapturkiem, mężczyzna trzymał przy twarzy chusteczkę. Ostrożność ta wskazywała, że jak jej, tak i jemu zależało na tym, aby ich nie poznano. Weszli na most. Tą drogą miał iść i D'Artagnan do Luwru. Poszedł więc za nimi. Nie zrobił jeszcze 20 kroków, gdy upewnił się w podejrzeniu, że kobietą jest pani Bonancier, a mężczyzną Aramis. Wszystkie podejrzenia zazdrości wstrząsnęły mu serce. Pani Bonancier przysięgała mu, że nie zna Aramisa, a kwadrans po tych zaklęciach spotyka ją oto przy jego boku. Nie zastanowił się tylko, że znał piękną żonę kupca zaledwie od 3 godzin, że nic mu nie była winna prócz nieco wdzięczności za wyrwanie z rąk ludzi w czerni, którzy chcieli ją porwać, i że nie dała mu żadnych obietnic. Wszakże miał się za kochanka zhańbionego, zdradzonego, sponiewieranego. Zakipiał gniewem, krew mu uderzyła do skroni, postanowił wszystko wyjaśnić. 2 młodych ludzi spostrzegło, iż są śledzeni, podwoili więc kroku. D'Artagnan pośpieszył, wyminął ich, następnie zawrócił i poszedł ku nim w chwili, gdy przechodzili pod latarnią, która rzucała światło na całą tę część mostu. Zatrzymał się przed nimi i oni też stanęli.
— Czego pan sobie życzy?
Zapytał muszkieter akcentem cudzoziemskim, jakby chciał dowieść D'Artagnanowi, iż myli się co do swych przypuszczeń.
To nie Aramis,
wykrzyknął.
Nie, panie, wcale nie Aramis, a po wykrzyknieniu tym widzę, że za kogoś innego mnie wziąłeś. Przebaczam więc panu.
Przebaczasz mi pan? Zawołał D'Artagnan.
Tak,
odrzekł nieznajomy. Ustąp pan więc z drogi, skoro nie do mnie masz interes.
Bardzo słusznie, mój panie, odparł D'Artagnan. Nie do pana, lecz do pani mam interes.
Do pani? Wcale jej nie znasz,
rzekł nieznajomy.
Mylisz się pan, ja ją znam.
O, odezwała się pani Bonancier z wymówką.
O, panie, dałeś mi słowo szlacheckie, spodziewam się, iż mogę na nie liczyć.
A mnie, odezwał się w zakłopotaniu D'Artagnan, mnie pani przyrzekłaś.
Weź mnie pani pod rękę, rzekł cudzoziemiec. I chodźmy dalej.
D'Artagnan, oszołomiony, zdrętwiały tym wszystkim, co go spotkało, stał jak wryty z rękami skrzyżowanymi na piersiach przed muszkieterem i panią Bonancier. Muszkieter zrobił dwa kroki i ręką odsunął na bok D'Artagnana. Ten rzucił się w tył i dobył szpady. Jednocześnie z błyskawiczną szybkością nieznajomy uczynił to samo.
Milordzie, na Boga!
Krzyknęła pani Bonancier, rzucając się pomiędzy walczących i rękami chwytając za ostrza.
Milord!
Zawołał D'Artagnan, myślą nagłą oświecony.
Milord, wybacz, panie, był żebyś...
Milord, książę Buckingham. Odezwała się półgłosem pani Bonancier. A teraz możesz nas wszystkich zgubić.
Milordzie, pani, przebaczenia, po 1000 razy przebaczenia, ale ja kochałem ją i byłem zazdrosna. Wiesz przecie, milordzie, co to kochać. Przebacz mi i powiedz, w jaki sposób życie za ciebie oddać.
Dzielny z ciebie młodzieniec, rzekł Buckingham, podając mu rękę, którą tenże uścisnął z szacunkiem. Ofiarujesz mi swoje usługi. Przyjmuję. Idź za nami o 20 kroków aż do Luwru. Gdyby nas ktoś śledził, zabij go.
D'Artagnan wziął pod pachę obnażoną szpadę, pozwolił pani Bonancier i Buckinghamowi wyprzedzić się o 20 kroków i postępował za nimi, gotów spełnić co do litery zlecenia świetnego ministra Karola I. Na szczęście jednak młodzieniec nie miał najmniejszej okazji, aby dowieść wierności i młoda kobieta z pięknym muszkieterem dostali się do Luwru przez furtkę od ulicy de l'Echelle bez najmniejszej przeszkody. D'Artagnan zaś udał się niezwłocznie do oberży Pomme de Pin, gdzie zastał oczekujących na niego Portosa i Aramisa. Nie tłumacząc się ze sprawionego im niepokoju, oświadczył tylko, iż sam zakończył sprawę, do której chwilowo odwołał się o ich współudział. A teraz, idąc zabiegiem naszego opowiadania, zostawiwszy 3 przyjaciół wracających do domu, zapuśćmy się w zaułki Luwru za księciem Buckinghamem i jego przewodniczką.